Finansowe Sensacje Tygodnia, czyli subiektywnie o finansach do słuchania. Nazywam się Maciej Samcik, jestem twórcą blogu Subiektywnie o Finansach. Piszemy o wpadkach banków, recenzujemy produkty finansowe, interweniujemy w sprawach czytelników i pomagamy lokować oszczędności. W podcaście Finansowe Sensacje Tygodnia mówimy o tym, co nas najbardziej wkurzyło lub ucieszyło spośród wydarzeń dziejących się wokół naszych portfeli. Nie tylko tych opisywanych na Subiektywnie o Finansach. Zapraszam!
Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Witamy Was dzisiaj w pełnym składzie, czyli...
Irek Sulak, dzień dobry.
Maciek Bednarek, dzień dobry.
I Maciek Samcik, witajcie raz jeszcze. Co dzisiaj w naszym podcaście? Wiceminister czy prezes NBP? Kto ma rację w sprawie definicji klasy średniej? Czy benzyna będzie za chwilę po 7 zł za litr? I czy warto wziąć dopłatę do auta elektrycznego? Paragony grozy z nadmorza. Prawda czy mit? No, jak widzicie, odcinek mamy trochę podróżniczo-wakacyjny, ale jednak zaczniemy od tematu z gatunku hard finance. Hard finance, czyli ile musisz zarabiać, żeby być klasą średnią.
Temat tygodnia.
No, do tej pory mi się wydawało, powiem szczerze, że klasa średnia to jest pewna taka elita, jeśli chodzi o polskie uwarunkowania i takich członków takiej klasycznej klasy średniej, to mamy w kraju niewielu. No, jak tak sobie porównam z tymi definicjami zachodnimi, no, w takich Stanach Zjednoczonych, czy w Niemczech, czy we Francji, jak ktoś się klasyfikuje do klasy średniej, no to ma zarobki w wysokości kilku tamtejszych średnich krajowych, ma przeważnie nieruchomość, mieszkanie albo dom na własność, ma samochód albo dwa, ma dobrze prosperującą działalność gospodarczą albo firmę i generalnie stabilność finansową. No i wydawało mi się, że można by tę definicję odnieść do naszych uwarunkowań i no oczywiście ta klasa średnia wtedy należałoby powiedzieć, że jest niewielka, no ale chyba zasady powinny być takie same. Aż tu nagle usłyszałem w Radiu Wnet wiceministra finansów, który na temat definicji klasy średniej wypowiedział się tak, że mi kapcie spadły. Otóż powiedział pan wiceminister Piotr Patkowski następujące słowa. W Ministerstwie Finansów na klasę średnią patrzymy pod kątem średnich zarobków. Z danych wynika, że 10% najlepiej zarabiających Polaków uzyskuje dochody miesięczne powyżej 10 tysięcy złotych. Prawdopodobnie brutto, chociaż to tutaj nie pada, więc ich spokojnie można uznać za klasę wyższą. Natomiast klasa średnia, patrząc na dominantę średnich zarobków, zaczyna się powyżej 4000 zł brutto. Już od tego poziomu sama osoba ma odczucie, że należy do klasy średniej. No i co powiecie, 4000 zł brutto to jest mniej więcej 2900 na rękę. I zdaniem pana wiceministra finansów, jak ktoś ma 2900 na rękę, to już jest klasa średnia. Nie wiem, chłopaki, jak wy na to patrzycie. Zwracam się teraz do Maćka Bednarka i Irka Sudaka. Na moje oko, jeśli ktoś zarabia 2900 na rękę i mieszka w dużym mieście, no to on nie tyle cieszy się takimi umiarkowanymi luksusami przysługującymi klasie średniej, co on ledwie wiąże koniec z końcem. Jak na to patrzycie? To znaczy, czy waszym zdaniem, gdzie ta klasa średnia się zaczyna i czy na pewno się zaczyna przy 3000 zł na rękę?
To jest śmieszna definicja. No bo to jest prawie, że pensja minimalna. Warto wspomnieć o tym, że oprócz wiceministra finansów swoją definicję podał też, definicję klasy średniej podał prezes NBP Adam Glapiński i ta definicja mi się spodobała, bo już jakiś czas temu, tak jak rozmawialiśmy, była dyskusja na temat Polskiego Ładu, że tutaj rząd będzie tę klasę średnią wspierał i tak dalej, to właśnie pojawiły się ta dyskusja. Czym ta klasa średnia jest? Zacznijmy od definicji. Adam Glapiński powiedział, można to tak skrócić, że to są osoby po prostu finansowo niezależne, które już coś osiągnęły, które nie, teraz z pamięci to cytuję, ale powiedział, że tak, to są osoby, które na przykład absolutnie nie boją się utraty pracy, bo mają zapewniony byt przynajmniej na jakiś czas. Pewna niezależność. No, wspomniałeś, Maćku, o tych Stanach Zjednoczonych. Klasa średnia to są faktycznie ludzie, których stać na to, żeby dzieci posłać do prywatnych, drogich szkół, mają domy na własność, to są prawnicy, lekarze, zarabiają bardzo dużo i to jest klasa średnia. Ja bym jeszcze do tej definicji dodał też taki aspekt społeczny, czyli to nie tylko pieniądze, tak, bo ale też jakaś pozycja społeczna, wykształcenie, rola osoba publiczna, no może niekoniecznie, ale też bym dorzucił ten aspekt. I to jest klasa średnia, natomiast no te 3000, no to nawet tego nie da się skomentować.
Ja bym jeszcze uzupełnił to, co powiedziałeś, o dokładny cytat z pana prezesa Glapińskiego. Ja się z panem profesorem Adamem Glapińskim w zasadzie prawie w niczym nie zgadzam, powiem szczerze, zwłaszcza jeśli chodzi o politykę pieniężną, ale jeśli chodzi o definicję klasy średniej, to to jest podobnie jak ty, popieram w 100%. On w rozmowie z serwisem, czy z platformą Salon 24 powiedział tak, w Polsce nie ma jeszcze klasy średniej, osoby, które pobierają wyższe niż średnia krajowa wynagrodzenie, to jeszcze nie jest klasa średnia. Klasa średnia z każdego punktu widzenia, socjologicznego czy ekonomicznego, to są ludzie, którzy są niezależni finansowo, niezależni majątkowo, mają poczucie pewności finansowej, nie boją się utraty pracy, mają pewne zasoby, mają pieniądze na wykształcenie następnego pokolenia, mają wyposażone mieszkania, a przede wszystkim są to posiadacze dobrze prosperujących niewielkich i średnich przedsiębiorstw. No i to jest coś, co mi się bardzo podoba. Nie wiem, czy Irek, ty chciałbyś coś dodać do definicji klasy średniej, czy też masz wrażenie, że 3000 zł na rękę to może nie jest ten próg, od którego zaczyna się w Polsce klasa średnia?
To, co powiedziałeś, było w punkt, natomiast wydaje mi się, że warto dodać jeszcze jedną rzecz. Zawsze przy okazji dyskusji o klasie średniej, o tym, czym jest klasa średnia, mi przypomina się taki bon mot sprzed paru lat, który mówił mniej więcej tyle, że polską klasę średnią od bankructwa dzielą dwie raty kredytu hipotecznego. I wydaje mi się, że coś w tym jest, bo jak tutaj mówić o klasie średniej w sytuacji, kiedy ktoś żyje od pierwszego do pierwszego, i nie ma jeszcze zgromadzonego tak naprawdę majątku. No to jest trochę to, o czym właśnie mówił prezes NBP, czyli wysokie zarobki jeszcze nie sprawiają tego, że wyrastamy ponad przeciętność, ponad średniactwo. Trzeba jeszcze umiejętności budowania własnego majątku.
No właśnie, bo to chyba jest tak naprawdę pies pogrzebany. Bardzo mi się podoba to, co przypomniałeś o tym powiedzeniu, że polską klasę średnią od bankructwa dzielą dwie raty kredytu, bo to dokładnie tak wygląda. Nie ma klasyczna, taka prawdziwa klasa średnia, to są ludzie, którzy mają po prostu na tyle duże oszczędności, że może nie tyle, że nie musieliby pracować, czy pracują wyłącznie dla przyjemności, ale mają zagwarantowany ten fundusz emerytalny i są jakby no, niezależni od tego, co ich może spotkać w przyszłości z rąk państwa, czyli niezależnie od tego, czy podatki będą wysokie, czy będą niskie, czy...
Oni sobie poradzą, tak?
No oni sobie po prostu sobie poradzą, tak? Bo po pierwsze mają umiejętności, po drugie mają na tyle, mają dobrze prosperujące przedsięwzięcia, po trzecie mają oszczędności i majątek. No i oczywiście możemy się kłócić, czy takich osób w ogóle w Polsce nie ma. Pewnie to nie jest tak, że nikt całkiem nie ma w ogóle, ale to jest pewnie raczej kilkaset tysięcy osób, a nie dziesiątki milionów.
Tak, to też mi się tak wydaje, że prezes NBP tutaj nie zauważa dość licznej grupy. Myślę, że to są, nie wiem, to może być milion, może 2 miliony osób, które można byłoby zakwalifikować do klasy średniej. Ale nie jest tak, że tej klasy średniej nie ma.
I trzeba się oczywiście, trzeba pamiętać o tym, właśnie zgodzić się z rządem, przynajmniej na poziomie werbalnym, że tę klasę średnią warto chronić, bo jak na polskie warunki, to są ludzie dobrze zarabiający, czy bardzo dobrze zarabiający i mający już oszczędności. Natomiast to trzeba też pamiętać, że na całym świecie od kilkudziesięciu lat jest taki trend do niszczenia tej klasy średniej, w takim sensie, że no, na nią się nakłada wyższe podatki, nią się finansuje wszystkie transfery socjalne, nad nią są już ci multimilionerzy, czyli prawdziwi bogacze, którzy oczywiście od podatków uciekają i jakby są w stanie ich uniknąć. Natomiast ta klasa średnia, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ale właściwie na całym świecie, się pauperyzuje, to znaczy jest coraz mniejsza. To znaczy ludzie z tej klasy średniej spadają do klasy niższej, tracąc tę swoją niezależność finansową, no bo są dociskani przez rządy, no bo to jest ta grupa, która już relatywnie coś ma, więc można ich opodatkować, więc można ich kosztem finansować transfery socjalne. Tego się obawiam w Polsce, że to też tak się skończy.
No definicja ma też taki polityczny wymiar, no bo jeżeli polityk mówi, że będzie wspierał klasę średnią, a następnie jego obóz polityczny definiuje tę klasę średnią jako tak naprawdę biedaków, no to rozumiecie, o co chodzi.
Okej.
Tak, czyli można wspierać tak naprawdę biednych, a w przekazie politycznym mówić, że wspieramy klasę średnią.
Tak, opowiadać, że wspieramy klasę średnią i wszyscy myślą, że jest super. Dobrze, tego nie lubimy. Oczywiście, czy klasa średnia, czy nie średnia, wszyscy muszą się przemieszczać. Przemieszczamy się często komunikacją miejską, ale też często samochodami. I jak przemieszczają się tymi samochodami, niestety widzimy na stacjach benzynowych coraz bardziej przerażające obrazki. I teraz sobie porozmawiamy o tym, czy to przerażenie powinno nam się utrwalić w głowach, czy też może przeminie.
W trosce o Wasze pieniądze. Poradnik ekipy Samcika.
Kilka dni temu mieliśmy zabawną sytuację na stacji Orlenu. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Kosiniak-Kamysz, zrobił konferencję prasową, o ile pamiętam, dotyczącą właśnie drożyzny na stacjach paliw. No i akurat w czasie, jak ta konferencja trwała, nastąpiła magiczna obniżka cen paliwa na stacji Orlenu. Wydawało się, że to jest kwestia reakcji na narzekania prezesa PSL-u. Potem Orlen tłumaczył, że to właśnie zbieg okoliczności, bo akurat wtedy mieli jakąś promocję uruchamiali. Sprawa jest o tyle zabawna, że stacje Orlenu od dość dawna i należą do tych najdroższych. Nie wiem, czy akurat chłopaki podzielacie to spostrzeżenie, ale akurat w mojej okolicy paliwo na Orlenie jest zawsze paliwem najdroższym. No i jakkolwiek to może być dość zabawna historyjka z tą mocą obniżania cen przez prezesa PSL-u. Irek napisał nawet taki komentarz do tej historii, że byłoby dobrze, gdyby prezes był w stanie objechać wszystkie stacje benzynowe, ale pewnie nie da rady do końca wakacji, więc niestety nie każdy z nas będzie w stanie z jego magicznej różdżki skorzystać, ale sprawa pozorom nie jest wyłącznie zabawna, jest całkiem poważna, ponieważ na wielu stacjach benzynowych ceny paliwa zbliżają się już do 6 zł za litr, a w przypadku paliw premium nawet ten poziom przekraczają. No i powstaje pytanie, czy to jest tak, że te polskie stacje benzynowe, czy właściwie ich właściciele, po prostu żyłują ceny bez żadnej podstawy, czy też czy to jest kwestia po prostu odbijania sobie tych pandemicznych strat, skoro ludzie zaczęli się przemieszczać, skoro są wakacje, skoro muszą jeździć, no to dociśnijmy ich, wyciśnijmy ile się da z tych cen, z tych swoich marsz, czy też są jakieś realne, racjonalne uzasadnienia dla tych podwyżek cen paliwa, no i przede wszystkim jak to długo potrwa. To pytanie to jest głównie do ciebie, Irku, bo wiem, że ty się cenami paliw interesujesz od dłuższego czasu i też no, czasami piszesz na ten temat u nas na Subiektywnie. Jak to widzisz, to jest kwestia chciwości i pazerności tych właścicieli stacji, czy raczej no, uwarunkowania makroekonomiczne?
Ja powiem więcej, ja nawet czasami zatankuję, także jest to temat, który mnie żywotnio interesuje i muszę przyznać...
Też tak mam.
I muszę przyznać, że w weekend przeszedł przeze mnie dreszcz, bo kiedy mijałem stację, którą uważałem za tanią stację i zobaczyłem cenę paliwa premium z szóstką z przodu, no to byłem w szoku. Akurat tak się złożyło, że nie tylko ja zauważyłem, że jednak coś się dzieje z tymi cenami paliw i mniej więcej w tym samym dniu właśnie prezes PSL-u zorganizował swoją konferencję. Czyli można powiedzieć, jest to coś, co już widzą zarówno kierowcy, jak i politycy, no i pewnie koncerny paliwowe, które rzeczywiście może być tak, że chcą sobie odbić te pandemiczne straty, kiedy z jednej strony paliwo było bardzo tanie, była tania ropa, a z drugiej strony jego sprzedaż była niewielka, była no mniej więcej o połowę, o 40% mniejsza niż przed pandemią. W związku z czym no, siłą rzeczy może być pokusa na odbijanie pandemicznych strat. Czy ona jest uzasadniona i czy te wzrosty są uzasadnione? No, jeśli spojrzymy na wykres cen ropy i na cenę złotego, na cenę kursu naszej waluty, no to powiedzmy sobie szczerze, że te podwyżki są w jakiejś mierze są uzasadnione. I powiem więcej, to nie jest koniec tych podwyżek, bo konsumpcja paliw w skali całego świata rośnie. Ona jeszcze nie jest tak duża, jak była przed pandemią. Przed pandemią zużywaliśmy jako świat dziennie ponad 100 milionów baryłek ropy. Teraz jest to około 97-98.
Dziennie.
Także to są ogromne ilości i też pokazuje swoją drogą miejsce, w którym jesteśmy, jeśli chodzi o walkę ze zmianami klimatu i globalnym ociepleniem. Czyli jakby wielkie słowa sobie, a realne życie i polityka sobie. Popyt rośnie. Z podażą bywa różnie. Kraje OPEC dyskutują i nie mogą dojść do porozumienia na temat zwiększenia wydobycia, co mogłoby obniżyć ceny ropy, no bo każdy taki kraj też chce sobie odbić ten poprzedni chudy rok. Także no, kierowcy, w zasadzie no, nie mam dla was dobrych wieści. Będziemy musieli zacząć oszczędzać, jeździć mniej, może zmienić w perspektywie auto na mniej paliwożerne, jeździć bardziej ekonomicznie, bo...
No, albo sobie kupić auto elektryczne, o tym tak, zaraz byśmy zmierzam. Powiedzieli. O tym tak. byśmy powiedzieli, ale bym jeszcze chciał o jedną rzecz, żeby już zamknąć ten temat, czy tu mamy do czynienia z jakąś nadzwyczajną pazernością koncernów, czy też niekoniecznie, bo jak czytam twój tekst, to tu jest takie zdanie. Od jesieni 2011 aż do wiosny 2014, to był taki poprzedni okres bardzo wysokich cen ropy naftowej, cena baryłki ropy wynosiła powyżej $100. Momentami nawet to było ponad $120. Dzisiaj baryłka ropy kosztuje 70 kilka dolarów i oczywiście rośnie cały czas, ale to jest mimo wszystko to $30, 30-40 dolarów na baryłce mniej niż było kiedyś. Nie, tylko że z drugiej strony wtedy złoty był dużo mocniejszy, dolar był po 3, między 3 a 3,30, a teraz jest po 3,80. Więc krótko mówiąc, gdyby cena baryłki nie zależała od dolara, to benzyna powinna być o te no, 30-40% tańsza, tak? No bo dzisiaj ta ropa jako surowiec no, jest tańsza, tak? Pewnie jej przewożenie jest droższe niż było. Pewnie są różne ceny, różne składniki takie już na stacjach benzynowych, w takim sensie, że koszty pracy są wyższe i to wszystko poszło w górę, tak? Ale no jakby biorąc pod uwagę, że też jest dolar dużo silniejszy, to trzeba powiedzieć, że w dużej części, chociaż pewnie nie w całości, te ceny wysokie są uzasadnione. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
Czas pokaże. To znaczy, wydaje mi się, że kluczowe będą najbliższe tygodnie i zobaczymy, czy to był taki sezonowy efekt związany z początkiem wakacji i większą konsumpcją paliw, czy na przykład będzie tak, że te ceny ropy zatrzymają się, nie przekroczą tych $80 za baryłkę, kurs dolara zatrzyma się na 3,80 zł i w sierpniu na przykład życzyłbym sobie, żeby ta cena spadła z okolic 6 zł. Zobaczymy, czy rzeczywiście wtedy będzie to zasługa zjawisk rynkowych, czy można powiedzieć ręcznego sterowania cenami przez koncerny?
No i będziemy, słuchajcie, bardzo dokładnie analizować sprawozdania kwartalne Orlenu, który jest notowany na giełdzie i co kwartał podaje, jakie ma marże. Jeśli zobaczymy, że Orlen, no niestety zobaczymy to dopiero jesienią, że Orlen w drugim kwartale i może w trzecim zastosował wakacyjne marże, to nie będzie wesoło, drogi Orlenie, bo my tutaj tego tak nie zostawimy. No dobra, ale to jeszcze Orlenem się zajmiemy jesienią, a teraz jeszcze mam pytanie no, takie dość praktyczne. Znaczy, czy to już jest ten moment, te ceny paliwa po 6 może 7 zł za chwilę za litr, najmniej tego lepszego paliwa, które tankuje klasa średnia, jak wiadomo, którą trzeba chronić. To już jest ten moment, w którym zaczynają się opłacać auta elektryczne, bo mamy też, tak się składa, nowy program dopłat do samochodów elektrycznych. One są potwornie drogie, te auta, no dzięki dopłatom są trochę tańsze, tylko pytanie, czy to już osiągnęło taki stan, w którym te auto elektryczne zaczyna się opłacać. Ty to liczyłeś.
Tak. Publicysta Jan Wróbel mówił, że liczby źle się sprzedają w radiu, czy w naszym przypadku na podcastach. Dlatego jeśli chodzi o szczegóły, to odsyłam do tekstu. Natomiast jeśli chodzi o generalną zasadę i o to, czy elektromobilność w Polsce się opłaca, no to niestety muszę powiedzieć, że się nie opłaca z punktu widzenia przeciętnego kierowcy i aspirującego do bycia klasą średnią, który pewnie ma dwa auta w garażu, z czego jeden właśnie elektryczny. To są
auta... A drugi tankowany paliwem premium.
No oczywiście.
Tradycyjnym, ale jednak premium.
No tak, i zapewne dom z garażem, gdzie można auto zaparkować. Z elektromobilnością jest ten problem, że auta elektryczne są po prostu drogie. A są drogie dlatego, że najdroższym komponentem do ich budowy są baterie. I cały czas jest tak, że porównywalne modele o zbliżonym wyposażeniu i gabarytach są o połowę droższe niż te spalinowe. No i z punktu widzenia takiego kierowcy, który myśli przede wszystkim portfelem, jaki on będzie miał interes w tym, żeby wymienić swojego diesla, czy auto benzynowe, czy nawet hybrydę na auto bezemisyjne? Okej, okay, on wtedy będzie zostawiał mniejszy ślad węglowy, nie będzie się przyczyniał tak do ocieplenia klimatu, ani też nie będzie powodował smogu w mieście. To jest na plus. Natomiast wydaje mi się, że jednak ciągle w pierwszej kolejności w przypadku kierowców decyduje portfel i rachunek ekonomiczny. A ten rachunek ekonomiczny jest taki, że nawet przy najnowszych dopłatach, które 12 lipca startują, rusza nabór wniosków na dopłaty do samochodów elektrycznych, te dopłaty wynoszą 18 tysięcy złotych, uwzględniając nawet te dopłaty, no inwestycja w auto, które kosztuje 120-150 tysięcy złotych, no taka inwestycja, choć będzie zielona, to nie będzie opłacalna dla naszego portfela. Takie są najważniejsze wnioski z tego mojego tekstu. Diabeł tkwi zawsze w szczegółach i nie jest wykluczone, że w określonych warunkach, na przykład jeżeli ktoś ma fotowoltaikę na dachu i z niej ładuje za darmo swój samochód, no to koszty eksploatacji rzeczywiście mogą być nieduże i taki ktoś nie będzie płacił wtedy ani za paliwo, ani za ładowanie prądem i to jest coś, co może go skusić do wymiany auta. No, o ile się zgodzi na relatywnie niewielki zasięg i długi czas ładowania, bo w innym wypadku, mówię to z żalem i niestety, no, jest mi przykro, że tak to wygląda, natomiast auta spalinowe nieprędko zjadą z naszych ulic, bo myślę, że będzie nawet tak, że jeżeli w krajach zachodnich one zostaną zakazane w którymś momencie, to po prostu będą eksportowane tutaj do Polski. A przypomnijmy, że trafia do nas rocznie 1 000 000 aut z zachodu i w zasadzie nie ma perspektyw, żeby to się zmieniło.
No tak, zapraszamy Was do lektury tekstu Irka poświęconego wysokim cenom paliw. Tam są wyliczenia dokładne, z których wynika, kiedy się może zwrócić inwestycja w auto elektryczne z uwzględnieniem tych nowych dopłat rządowych. To są bardzo ciekawe wyliczenia i polecamy. No a teraz biegniemy dalej. Są wakacje. Wielu z nas zatankowało za 6 zł, po 6 zł za litr paliwa i pojechało nad Polskie Morze. No i a tam klasyczne polskie piekiełko. Piekiełko, które się nazywa Paragony Grozy.
Dwie strony medalu.
Jak co roku internet jest zalany zdjęciami paragonów opiewających na 200-250 zł. Paragonów oczywiście z barów, restauracji i lokali nadmorskich. Paragonów oczywiście bardzo wysokich i zdjęcia wrzucają zbulwersowani wczasowicze, którzy uważają, że ktoś ich mocno rąbie na cateringu wakacyjnym i że te ceny to jest czysty bandytyzm. No oczywiście my na subiektywnie o finansach wszystko musimy dotknąć, zanim coś opiszemy, zanim to opiszemy. W związku z tym wysłaliśmy na delegację służbową nad morze Maćka Bednarka i z zadaniem sprawdzenia, czy te paragony grozy to rzeczywiście są paragony grozy, czy też po prostu ludzie narzekają, bo jeszcze się nie przyzwyczaili do tego, że po prostu ceny są w kraju wyższe niż były przed pandemią. Maćku, jakie są wnioski z twojej delegacji służbowej nad morze?
No dobrze, to ja może powiem tak, że budżet był, pozwolił mi odwiedzić tylko jedno miejsce, więc nie zwiedziłem wszystkich nadmorskich restauracji, więc nie wiem jak to było na zachodzie wybrzeża, jak ja byłem akurat w Dębkach tradycyjnie. I powiem tak, że to jest mit, że to jest mit. Mam na myśli catering, tak? Czyli
to nie zapłaciłeś 40 zł za rybkę z frytkami? Czy też zapłaciłeś i uważasz, że to jest całkiem normalne?
O czym mówimy? Mówimy o tym, czy jest generalnie drogo nad morzem, czy w tym roku po prostu ceny poszły w górę, bo jeśli chodzi o to drugie, no to ja się nie zgadzam. Porównałem sobie, miałem trochę i w pamięci i też trochę zdjęć knajpek z zeszłego roku, ale też sprawdziłem, jak to było w innych nadmorskich restauracjach. Tutaj się posiłkowałem internetem i te ceny naprawdę nie zdrożały. Albo stały w miejscu, albo wzrost o 5-10%. Oczywiście, tak, no nawet w ramach jednego kurortu ceny mogą być diametralnie różne. Tak? Im bliżej centrum są zwykłe takie smażalnie, gdzie się siada, dostaje się na tacę rybę, frytki i tak dalej, ale są też knajpy z obsługą. Tak wiadomo, że tam będzie po prostu drożej. Spodobał mi się pod tekstem, którym opisałem te ceny, spodobał mi się taki komentarz, w którym czytelnik napisał, a okej, wszystko jest okej, już w zeszłym roku było drogo, tak? Także natomiast nie ma jakiejś inflacji, jeśli chodzi o restaurację.
No, to jest trochę tak, że nam się wydaje, że jak jedziemy nad morze, to tam jest dużo wody, w tej wodzie pływają ryby. Jak z tego morza ktoś te ryby wyłowi, to one nad morzem powinny być tańsze niż nie nad morzem. Bo nie trzeba ich transportować na drugi koniec Polski. Nie ma tych wszystkich marsz transportowych, marsz pośredników, sklep na drugim końcu Polski nie dokłada swojej marży. No generalnie tam, gdzie jest dużo ryb, te ryby powinny być tanie. No tylko, że niestety paradoks sytuacji polega na tym, że nad polskim morzem nie są sprzedawane polskie ryby, tylko ryby z drugiego końca świata, które jakoś muszą tutaj dojechać, najczęściej w stanie zamrożonym, no i ten transport też pewnie kosztuje więcej niż zwykle. Irku, ty też byłeś nad morzem niedawno. Jak tam u ciebie z tymi ty byłeś akurat w Trójmieście, zdaje się, to jak u ciebie było z tymi paragonami grozy? Byłeś co prawda przed tym wysokim jeszcze sezonem, tak, ale Trójmiasto nigdy nie jest tanie.
Tak, ja o cenach nad polskim morzem mogę mówić z perspektywy osoby, która w szczycie sezonu, czyli w okresie lipiec-sierpień, nie była nad Bałtykiem, ja wiem, od 8-10 lat. Akurat mam ten komfort, że...
Nie masz dzieci w wieku szkolnym i nie jesteś skazany na zwiedzanie wakacje w tym sezonie, wtedy kiedy nie ma szkoły.
Otóż to. W związku z czym, to tak jak inne osoby w mojej sytuacji, wybieram terminy poza sezonem, kiedy jest mniej tłoczno, i jest taniej. O ile
dobra, ale
taniej...
płaciłeś za rybę z frytkami też 40 zł, czy płaciłeś 25 albo 20?
Powiem w ten sposób. Cena wędzonego łososia w jednej z bardziej znanych wędzarni, smażalni w Trójmieście zwaliła mnie z nóg. I jest drogo. Ja uważam, że to są wysokie ceny. Natomiast jest wolny rynek i jakby jest wybór i nie trzeba zawsze wybierać, a może nawet inaczej. Co do zasady, może nawet nie należy wybierać tych najdroższych miejsc, wybierać te tańsze. Pamiętam, że na subiektywnie mieliśmy o tym temat, jak nie zbankrutować i będąc nad morzem, jak oszczędzać na knajpach nadmorskich. I to jest coś, co na pewno pozwala ściąć koszty pobytu, bo zgadzam się, że coś jest nie tak, przynajmniej z cenami noclegów w tych średnich i lepszych hotelach nadbałtyckich.
No właśnie, bo rybka rybką, ale gdzieś trzeba mieszkać. I tutaj już być może paragony grozy nie dotyczą restauracji i rybki z frytkami, ale może dotyczą no, pensjonatów, hoteli i różnych obiektów typu kondo.
Otóż to i tak jak z restauracjami, no, baza hotelowa jest bardzo duża. Każdy znajdzie coś na miarę swoich potrzeb i na miarę swojego portfela. Natomiast dla mnie ceny tych hoteli ze średniej i z wyższej półki są szokujące, bo to są kwoty rzędu kilku tysięcy złotych za dobę, co oznacza, że jedna noc nad Bałtykiem może być w cenie wyjazdu all inclusive do Bułgarii albo do Turcji.
Wyjazdu na tydzień, dodajmy.
Tak, tak. W związku z czym zastanawiam się w ogóle nad konstrukcją cenową z jednej strony wycieczek all inclusive, a z drugiej strony kształtowania cen kosztów pobytu. No, ja rozumiem, że to działa w ten sposób, że lipiec, sierpień to jest taki okres nad morzem, kiedy przedsiębiorcy muszą zapracować na cały rok. I ja to w pewnym sensie rozumiem i w zasadzie jakby tak się zastanowić, no póki są klienci, póki ta cena nie jest tak zaporowa, że jednak komuś tam się opłaca przyjeżdżać, to może nie ma w tym nic złego.
Ale to powiedzmy sobie szczerze, to jest trochę tak, że rzeczywiście branża hotelowa robi wszystko, żeby sobie odbić te ceny, ten lockdown, który bardzo, zwłaszcza te ostatnie lockdowny, bo one były w wysokim sezonie.
Albo Maćku, zdyskontować no, ale... też to, co może nadejść jeszcze.
Może zdyskontować to, co może nadejść, tak, ale... No ale z drugiej strony to też trochę jest nasza wina konsumentów, tak? No bo skoro ktoś, ja też rozmawiałem ze znajomym, który mi opowiadał, że jego znajomy z kolei był teraz w długi weekend nad morzem, któryś z tych ostatnich długich weekendów chyba w czerwcu, płacił 2200 za noc, 2200 zł za noc w jakimś tam czterogwiazdkowym, przyzwoitym czy też dobrym hotelu. No to jest cena, której ja bym nie zapłacił za miejsce w hotelu, nie w Polsce, na polskim morzu, ale ktoś widać płaci, tak, bo gdyby ktoś nie płacił, no to te ceny by tak nie wyglądały. Jest to chyba jakiś efekt tego głodu wypoczynku, który nas ogarnął przez ponad rok pandemii. No i zgadzam się, być może to już w te ceny jest wliczona już kolejna fala pandemiczna, która zapewne nadejdzie w ramach tego wariantu Delta COVID-19. Niektórzy mówią, że w sierpniu, niektórzy, że we wrześniu, ale pewnie nadejdzie, zwłaszcza, że wygląda na to, że uda nam się zaszczepić tylko 50 kilka procent dorosłych obywateli. No to wypoczywamy teraz, hulaj dusza piekła nie ma, bal na Titanicu, bo za chwilę znowu wszystko zamkną, tak? Pewnie nie wszystko i pewnie nie tak od razu, ale z całą pewnością wypoczywamy teraz na całego.
Nad morzem jeszcze dodam, nie ma czegoś takiego jak pandemia. wtedy, w tym czasie, kiedy ja byłem. No okej, okay, tam w Dębkach są dwa sieciowe sklepy spożywcze, więc tam i obsługa ma te maseczki i ludzie no raczej zakładają. Poza tym właściwie nie ma czegoś takiego jak pandemia.
I uważajcie nad morzem, bo nawet jeśli jesteście zaszczepieni, a zwłaszcza jak nie jesteście zaszczepieni, to naprawdę dystans społeczny warto trzymać, żeby poza dobrymi wspomnieniami z wakacji nie przywieźć przypadkiem wirusa, i to w tej bardziej zjadliwej wersji. Dobrze, kochani, w takim razie tym z Was, którzy jeszcze nie byli nad polskim morzem, życzymy, żeby się tam przynajmniej na chwilę pojawili, bo to jest piękne miejsce. Nie przejmowali się paragonami grozy, ale z drugiej strony, zgodnie z tym, co powiedział Irek, żebyście się nie dali wpuszczać w maliny cenowe hotelarzom. Pamiętajcie o tym, że warto głosować nogami, i to, jak nasze zachowania konsumenckie będą wyglądać, też kształtuje to, jak się potem zachowują przedsiębiorcy. Jeśli oni widzą, że nam jest wszystko jedno, ile płacimy, no to będziemy płacić więcej. A jeśli oni będą widzieli, że wybieramy rozsądnie i racjonalnie, wtedy, kiedy możemy, staramy się nie przepłacić, no to wtedy oni też będą pod nas, czyli tę ofertę. Bardzo Wam dziękujemy za dzisiejszy, za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Jeśli macie jakieś przemyślenia swoje na temat, czy to paragonów grozy nadmorskich, czy to na przykład klasy średniej i tego, czy ona w Polsce jest, czy nie ma, i ewentualnie od jakiego poziomu dochodów czy majątku się zaczyna, piszcie do nas, jesteśmy pod adresem internetowym kontakt@subiektywnieofinansach.pl. Pod tym samym adresem zgłaszajcie też tematy, o których byście chcieli, żebyśmy napisali. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Każdy pomysł przyjmiemy z otwartymi ramionami. Teraz Was już żegnamy czulej namiętnie, a robią to
Irek Sudak, dziękuję.
Maciek Bednarek.
Oraz Maciek Samcik. Do usłyszenia w następnym odcinku podcastu.
Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach www.subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam!